bywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do tego, byśmy sięgnęli po katechizm Kościoła katolickiego. Dzisiaj wchodzimy w przykazanie szóste. To artykuł szósty rozważań o 10 przykazaniach, które rozpoczyna cytat z Księgi Wyjścia i z Ewangelii Mateuszowej. Z Księgi Wyjścia katechizm podpowiada nam cytat: nie będziesz cudzołożył. To Księga Wyjścia, 20 rozdział, 14 wers i z Ewangelii Mateuszowej, 5 rozdział, wersy 27-28. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. I nie przez przypadek, nie po to, żeby literacko potraktować szóste przykazanie, te cytaty i to przypomnienie na początek, bo przykazanie szóste, tak jak każde przykazanie, to jest łączność z wszystkimi innymi, ponieważ przypominam, i to zawsze warto, żebyśmy mieli na uwadze, że dekalog to nie jest coś, co możemy traktować wybiórczo, to nie jest coś, co możemy od siebie oddzielać, że to jest tak naprawdę, te 10 słów Boga to jest jedno słowo wypowiedziane do każdego z nas, to jest taki drogowskaz, to jest coś, co generalnie nas broni. Przykazania Boże dane są po to, nie żeby nas jakoś ograniczać, nie żeby nas zniewalać, jak to będą być może niektórzy podpowiadali, ale są po to, żeby nas chronić. Tak jak zasady bezpieczeństwa, BHP jakieś, prawda, i tak dalej, zasady pierwszej pomocy, które mamy, zasady przeciwpożarowe, które wywieszane są w różnego rodzaju budynkach i co jakiś czas są robione przeglądy przecież po to, żeby nas zabezpieczyć od różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Podobnie przykazania Boże dane są po to, żeby nas zabezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków. I dlatego też, gdy korzystamy z przykazań Bożych, to znaczy zachowujemy przykazania Boże, wówczas trwamy, jest mniejsza szansa na to, że ten wypadek, to niebezpieczeństwo tak naprawdę w nie wejdziemy. Bo to, że niebezpieczeństwa nam grożą, o tym mówią różnego rodzaju pokuszenia, pokusy. Tak, ale gdy jesteśmy wierni Bożym przykazaniom, wówczas te pokusy, choć będą się pojawiać, to przecież my nie musimy w nie wchodzić, bo każdy z nas ma wolną wolę. Bóg jest jeden, nie ma innego. To mówi nam to pierwsze przykazanie, a więc taka podstawa przykazań, skoro jest pierwsze, to znaczy, że jest, gdybyśmy sobie zrobili taką piramidę i ułożyli przykazania Boże, to pierwsze jest zwykle tą podstawą piramidy, tak? I teraz nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, bo Bóg mówi, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc Bóg przypomina, że byliśmy w niewoli i że On jest tym, który nas z niewoli wyprowadził. Nie po to, żeby nas poddać nowej niewoli, ale żebyśmy byli wolni. Kiedy będziemy wolni? Kiedy będziemy zachowywali przykazania? Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, bo jeśli będziesz miał jakiegoś Boga przede mną, obok mnie, za mnie i tak dalej, to wówczas popadniesz w nową niewolę. A więc Bóg zabezpiecza naszą wolność. Bóg jest gwarantem naszej wolności. Ktokolwiek czyni sobie innego Boga, stawia swojego Boga, Bożka, obok Boga naszego, jedynego, prawdziwego, można w kontekście przykazania, o którym dzisiaj mówimy, a więc szóstego przykazania, nie cudzołóż, po prostu cudzołoży. Jest cudzołożnikiem, gdy cudzołoży z Bogiem przez małe B, którego stawia w miejsce Boga jedynego i prawdziwego, poza którym nie ma innego. A więc takie czynienie sobie bożków, z którymi będę chodził na różne układy, którym będę oddawał pokłon, cześć, o których będę się starał, pielęgnował, cokolwiek to będzie, będzie wyrazem cudzołóstwa. Nie będziesz dwom panom służył, nie będziesz służył Bogu i mamonie, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. I to jest tak naprawdę sedno szóstego przykazania. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Cudzych. Ten źródło słów tego przykazania, cudzołóstwo, a więc chodzenie z kimś, czymś, co nie jest moje, co nie należy do mnie, co jest obce, co jest po prostu, nie przynależy do mojej rodziny, nie przynależy do mojej wspólnoty. Na tym polega to cudzołóstwo. Nie będziesz cudzołożył z innymi bogami, których sobie ulepisz na swój obraz na przykład. Tak, że ja będę centrum świata na swoje podobieństwo, na swoją wygodę. A jakże? Bo chcielibyśmy wieść żywot wygodny, więc sobie stworzymy taką wiarę, taką religię, takie cokolwiek, co będzie mi tę wygodę, komfort zapewniało, a co powoduje dyskomfort, na przykład w mówieniu nawróć się, wówczas odrzucam. Ale nieraz odrzucenie rzeczy trudnych, rzeczy niełatwych, czyli taka droga na skróty, i to już myślę, że wielu z nas się przekonało, że droga na skróty no nie zawsze prowadzi do celu, że droga na skróty zwykle ostatecznie okazuje się dłuższa i trudniejsza i tak naprawdę problematyczna. Dlatego warto tutaj zastanowić się dwa razy, zanim taką drogę wybiorę. A tworzenie Boga na swoją modłę, na spokój swojego sumienia, to jest właśnie przejaw wykroczenia przeciwko temu szóstemu przykazaniu, które, pamiętajmy, jest naszym zabezpieczeniem. Bo to nie będzie Bóg jedyny i prawdziwy. To będzie nasze wyobrażenie jakieś. To będzie jakieś takie, nasze widzimisię. Szybko w miejsce Boga wstawimy siebie, wstawimy swoje dziecko, wstawimy kogoś, jakiegoś człowieka, wstawimy kochankę, wstawimy kredyt, który musimy spłacać, wstawimy pieniądze, które chcemy zarabiać, lokaty na swoim koncie, albo narkotyk, albo seks, albo gry komputerowe, albo internet, albo i tutaj możemy sobie wstawiać, naprawdę, to wyobraźnia ludzka jest tak pojemna, że tu będzie cokolwiek, ponieważ my nie znosimy pustki tak naprawdę i gdy pojawia się pustka, to znaczy gdy usuwamy Boga jedynego i prawdziwego, musimy tego Boga zastąpić czymkolwiek i teraz będziemy sobie to cokolwiek tworzyli. I zobaczmy, że w takiej sytuacji są dwa wyjścia. No nieraz słyszymy, nawet słyszymy to od kapłanów, którzy rzucają sutannę, czy rzucają habit i później występują w różnego rodzaju mediach, zapraszani i wykorzystywani tak naprawdę przez te ośrodki medialne do tego, żeby uwiarygadniać przekaz, bo ja byłem, bo ja byłam i tak dalej, i tak dalej. Otóż to prowadzi do takiej sytuacji. Albo uznajemy, że my jesteśmy nie w porządku, że ja pobłądziłem, że ja, nazwijmy to językiem religijnym, zgrzeszyłem, tak? Ale w tym znaczeniu właśnie, że po prostu Ewangelia, przykazania Boże dalej obowiązują, są w porządku, tylko że ja ich nie zachowuję. I wtedy to jest nawet uczciwa postawa. Kiedy mówi się, przykazania są w porządku, przykazania obowiązują, ja po prostu nie zachowuję przykazań, bo takie są fakty, takie są po prostu fakty. Więc ktoś staje wprawdzie, że to po mojej stronie jest wina, to ja po prostu nie zachowuję tych przykazań. Więc to jest nawet uczciwa postawa, ale dużo częściej i właśnie w mediach także spotykamy tę postawę, ale także w sobie spotykamy tę postawę takiej obrony jakby siebie, żeby nie powiedzieć, że ja jestem nie w porządku, że to ja zgrzeszyłem, że to ja nie zachowuję, że to ja jestem tym, który złamał coś i wykroczył i pogubił się i tak dalej, wówczas mówię, żeby usprawiedliwić swój styl życia, tak, żeby usprawiedliwić to, jak żyję dzisiaj, czyli jak żyję poza przykazaniami, mówię, nie, no te przykazania to dane są ileś tam 2000 lat temu, 5000 lat temu, 10000 lat temu, w ogóle one są przestarzałe. Kto by dzisiaj się zachowywał w ten sposób? Kto by tak żył? Kto by zachowywał te zasady bezpieczeństwa? Dzisiaj są inne zasady bezpieczeństwa. Dzisiaj zasadą bezpieczeństwa jest prezerwatywa, dzisiaj zasadą bezpieczeństwa jest coś tam innego i sobie wymyślamy swoje zasady bezpieczeństwa, które później okazuje się, że w ogóle nas przed niczym nie zabezpieczyły, mało tego, wprowadziły w jeszcze większe problemy niż na początku. A więc popatrzmy, z jednej strony możemy powiedzieć, przykazania są okej, Ewangelia jest okej, ale ja wykroczyłem przeciwko temu, nie żyję w ten sposób, mój styl życia jest inny. I to jest w tym kontekście uczciwa postawa. A druga postawa jest taka, że żyję jak żyję. Nie chcę się przyznać, że żyję źle, że być może nawet, że pobłądziłem w pewnym momencie, to zauważę, ale nie chcę się do tego przyznać, dlatego nie będę zmieniał siebie, tylko będę zmieniał wszystkich i wszystko obok siebie. I także będę zmieniał Ewangelię i będę zmieniał przykazania i wybierał tylko to, co jest mi wygodne. To są dwie możliwe postawy, które wobec konfliktu mojej praktyki życia i wobec tego, co mówią przykazania, mogę po prostu albo tak, albo tak. Jedno jest niedobre, ale w tym kontekście uczciwe, a drugie jest i niedobre, i nieuczciwe. A najlepiej zachowywać Boże przykazania. I przychodzi dzień, kiedy Pan Bóg zaczyna nam te nasze stragany, te nasze wyobrażenia, te nasze ołtarzyki, które sobie tworzymy, na własną modłę wywracać, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I wtedy, gdy On nam to wywraca, możemy albo się opamiętać i powrócić do Boga jedynego i prawdziwego, albo obrazić się na Boga i pozostać w pustce, która, jak powiedziałem, nie daje szczęścia, bo szczęście puste jest iluzją. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, Bogiem, który nie zniewala człowieka w wolnym wyborze, w miłości, ale wciąż szuka, który na nowo szuka, który wychodzi do człowieka, który nie chce, żeby człowiek był nieszczęśliwy. Bóg wie, że jest szczęściem dla człowieka, szczęściem na ziemi i szczęściem w wieczności i nie chce, żeby człowiek był nieszczęśliwy. Dlatego nie toleruje zła. Bóg jest tym, który po prostu brzydzi się złem, który no, odczuwa, jeżeli można w ten sposób powiedzieć, to oczywiście przez analogię zawsze obrazowość pewną, nie układa się ze złem, nie zawiera kompromisów ze złem. Bóg nie zawiera kompromisów ze złem, nie dyskutuje ze złem. Bóg kocha i nie chce nikomu się przypodobać. Naprawdę, tak jak nieraz my, ludzie, próbujemy się przypodobać komuś, żeby postępujemy tak właśnie, żeby się przypodobać. Tak Bóg nie chce się nikomu przypodobać. Bóg nie chce żadnego taniego poklasku. Bóg nie chce, żebyśmy go wybierali dlatego, że nam się przypodobał. Że w jakimś sensie coś tam nam podarował, obiecał, przekupił nas czymś. Bóg nikogo nie przekupuje. Bóg ma ofertę najlepszą dla człowieka. Ofertę, żeby człowiek żył. Żył tutaj na ziemi i żył w wieczności. Bóg nie kandyduje, zobaczmy, w żadnych wyborach. Bóg jest wieczny, Bóg jest niezmienny. Bóg wie, kim jest człowiek, bo Bóg stworzył człowieka. I Bóg ma najlepszą instrukcję dla człowieka, jak żyć, żeby być szczęśliwym. Bo jest konstruktorem człowieka, wynalazcą człowieka. A więc gdy będziemy posłuszni Panu Bogu, posłuszni w tym dobrym znaczeniu, nie myślmy, że posłuszeństwo jest czymś złym, bo od razu taka dzisiaj jest nasza mentalność, że jeżeli mamy być posłuszni, kogoś słuchać i tak dalej, to już nas ogranicza. To jest błąd w myśleniu. Posłuszeństwo nie ogranicza nas. Bóg jest miłością, zobaczmy. Bóg nie jest tolerancją, to ciągle powtarzam. Tolerancja nie powywraca naszych ołtarzyków. Tolerancja będzie tworzyła następne ołtarzyki. Tak by ludzie stracili z oczu Boga jedynego i prawdziwego. I zajęli się różnego rodzaju błyskotkami, żeby odwrócić uwagę od prawdy, odwrócić uwagę od dobra. Żeby powiedzieć, że jest wiele prawd, że jest wiele dóbr dla człowieka i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, tolerancja będzie mówić, żeby wszystko legalizować. Jeżeli coś jest robione, to trzeba to zalegalizować, bo oni to robią, a jak oni to robią, no to już jest normalne. Bóg się z kimś takim nie układa. Bóg nie mówi, rób co chcesz, my to tam nie interesuje. Zrobisz jak zrobisz, zrobisz źle, to będziesz, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No, Bóg nie, oczywiście nie będzie nam ścielił łóżka i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast Bóg będzie zawsze podpowiadał, wybieraj dobro. To jest ten refren, który nieustannie Bóg powtarza i który to dobro wskazuje. Przecież każda matka, każdy ojciec, który kocha swoje dziecko, odda życie wręcz za swoje dziecko. Niezależnie od tego, czy to dziecko czyni dobro, czy czyni zło, ale dlatego, że jest jego dzieckiem. I nieraz przecież nie jedna matka i nie jeden ojciec moglibyście dać świadectwo również o swoim życiu. Jak patrzyliście i cieszyliście się, że dziecko wybiera dobro, albo płakaliście, że dziecko wybiera zło, ale to nie znaczy, że przestawaliście kochać swoje dziecko. Tak jak każdy dobry pasterz oddaje życie codziennie za swoje owce. Nie można mówić zatem o szóstym przykazaniu bez tej perspektywy, bez doświadczenia, o którym pisał święty Jan, że Bóg jest miłością, a nie tolerancją, nie obojętnością, tylko Bóg jest miłością, a miłość to nie jest obojętność. Miłość to nie jest rób co chcesz. Miłość jest wymagająca. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Oczywiście dzisiaj pojmowanie miłości jest wypaczone. O miłości jest każdy film tak naprawdę i każda piosenka i wszędzie pojawia się słowo miłość. Problem jest w tym, że ciągle ta miłość jest nieszczęśliwa, niespełniona i no bo za miłość uznaje się coś, co nie jest miłością albo część bierze się za całość, bo jest tylko jakiś wycinek, który mógłby być w miłości, ale gdy jest to tylko wycinek z tej całości, no to tak naprawdę no jest to jakiś taki tylko mechanizm, jakaś narzędziownia, bym powiedział, i nic więcej. I ludziom w każdym wieku dzisiaj serwuje się karykatury miłości, protezy miłości i odwodzi się od miłości prawdziwej. Bóg jest miłością, a miłość prowadzi do światła, aby w świetle widzieć prawdę, aby zobaczyć prawdę o mnie. A prawda o mnie jest taka, że jestem grzesznikiem potrzebującym Boga. Grzesznikiem, którym Pan Bóg się nie gorszy, grzesznikiem, który może spojrzeć na krzyż i zobaczyć, jak bardzo Bóg mnie kocha, jak bardzo Bóg, no, w tym znaczeniu poświęcił samego siebie w sposób absolutnie dosłowny i przyszedł, żeby oddać życie za nas, z akcentem na oddać. Nie, nikt, żaden człowiek Bogu życia nie zabrał. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego prawa, żebyśmy uśmiercili Boga. Bóg oddał swoje życie za nas. Oddał w sposób dobrowolny, z miłości do nas. I to jest to, co zrobił Bóg. Miłość prowadzi nas do światła. To dlatego ci, co cudzo łożą, robią to w ukryciu. To, co oni nazywają miłością, prowadzi ich do ciemności. A jeżeli coś prowadzi do ciemności, to nie jest miłość. Bo to nie jest kierunek ku miłości. Ciemność nie jest kierunkiem ku miłości. Ciemność nie jest kierunkiem ku dobru. Ciemność nie jest kierunkiem ku prawdzie. A więc nie jest to kierunek nawrócenia. Nie jest to kierunek życia. Ciemność to jest kierunek ku śmierci. A miłość zawsze jest podnosząca. Oczywiście dzisiaj ten diabelski szept będzie taki, żeby to, co złe, legalizować. Żeby cudzołożenie, cokolwiek tu sobie podstawimy teraz, bo traktujemy to szeroko, właśnie w tym kontekście, o którym mówiłem na początku, żeby wszystko legalizować. To znaczy, by bezbożność sprzedawać jako dobro, by nieczystość sprzedawać jako coś normalnego, by nie miało znaczenia to, kto jest ojcem, kto jest matką, by był rodzic A i był rodzic B, by miłość nie stawała się płodna, tylko bezpłodna. A bezpłodna to znaczy nieodpowiedzialna, by można było na prawo i lewo i z kim się chce i jak się chce. Oczywiście są to działania antyspołeczne i każde społeczeństwo powinno się przed tym bronić, jeżeli ma jakikolwiek instynkt samozachowawczy przed takimi działaniami, bo prowadzi to do wynarodowienia, jakkolwiek ma to skutki indywidualne, ale ma to też skutki społeczne. I tutaj również rządzący powinni bronić społeczeństwa przed takimi zachowaniami, bo to nie buduje narodu, bo to nie rozwija ekonomii. To nie rozwija państwa. Ale to jest jakby margines tego, o czym chciałbym mówić. Chodzi o to, że mamy do czynienia z jednej strony z normą, a z drugiej strony z patologią. I dzisiaj to, co jest patologią, próbuje się nazwać normą. A normę i normalnych ludzi określić jako patologię, jako, nie wiem, genderofobów, homofobów i fobów i w ogóle fobów wszystkiego, czyli tych, którzy mają jakąś fobię, jakiś lęk, jakiś nieuzasadniony lęk przed czymś. I zobaczmy, że dzisiaj no tak naprawdę trzeba by z 90% społeczeństwa, która na przykład nie akceptuje adopcji homoseksualnej, no, uznać za homofobów i leczyć, tak naprawdę leczyć, izolować i leczyć najlepiej. To są zachowania, które dzisiaj mają miejsce. Wiecie, kochani, to jest tak, że możemy popukać się w głowę, możemy sobie myśleć i zobaczcie, pewnie jeszcze kilka lat temu niektórzy z nas tak myśleli, a to jest niemożliwe, a do tego nie dojdzie, nie, no to jest wbrew rozsądkowi, to jest głupie, to niemożliwe, to jest nawet nie do pomyślenia. No ale to się dzieje, no problem jest w tym, że to się dzieje. Nie tylko, że możemy już o tym myśleć, ale możemy już wiele rzeczy zobaczyć. I jeszcze wiele możemy zobaczyć, jeżeli nie postawimy tamy złu i nie będziemy promować dobra. Z jednej strony stawiać tamę złu, a z drugiej promować dobro. Bo kształci się już różnego rodzaju propagandzistów, jak dawniej kształcono marksistów, tak dzisiaj kształci się różnego rodzaju propagandzistów, którzy tak naprawdę stają się barbarzyńcami. Barbarzyńcy to są ci, którzy niszczyli cywilizację. To są ci, którzy przychodzili i wyrzynali i to w sposób straszliwy ludzi, których napadali. I dzisiaj z takimi napadami już, na razie takimi podchodami napadów, to nie jest jeszcze takie, przynajmniej mówię o Polsce, takie, że ławą przyszli do nas, ale to są taka metoda trochę salami, to tu uczkląć, tam uczkląć, bo jeszcze nie są pewni swojej siły, więc po prostu robią takie napady. Jako barbarzyńcy robią napady na cywilizację. Ale to są dużo groźniejsi barbarzyńcy niż tamci, którzy przychodzili i wyrzynali, bo ci barbarzyńcy niszczą człowieka od wewnątrz. dają takie, jakby powiedziałbym obrazowo, mówię, jakieś takie zastrzyki, szczepionki, żeby uniewrażliwić człowieka, żeby go uśpić, żeby forsować przez prawo, przez media, przez ideologię, przez uniwersytety, żeby forsować właśnie coś, co jest niszczące od wewnątrz. To jest taka, powiedziałbym, bomba. Mówi się tyle o terroryzmie, tylko że oni podkładają bombę pod człowieka, wkładają mu taką tykającą bombę w serce, w umysł, w wolę i ta bomba kiedyś po prostu rozpryśnie, bo to jest taka bomba rozpryskowa, że nie tylko tego człowieka załatwi, ale wszystkich dookoła. Tak naprawdę każdy dostanie odłamkiem, a więc każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby tę bombę rozbrajać. I to jest nasze zadanie także jako tych, którzy chcą trwać w świetle. Tutaj pamiętajmy, że nie będzie ograniczeń prędkości. Demon to jest też taki ktoś, kto wciska pedał gazu i widzi, że tam jest mur i chce, żebyśmy o ten mur się po prostu rozbili. To jest jego metoda. On będzie oczywiście przychodził pod różnymi hasłami praw człowieka, będzie ci schlebiał, będzie ci nadskakiwał, ale kiedy wejdziesz w grzech, to zostawi ciebie w tym grzechu, porzuci ciebie, poczujesz, że jesteś sam, będziesz w pustce, będziesz uwikłany, nie będziesz znajdował wyjścia i będziesz się jeszcze bardziej wikłał i zadawał z ludźmi, z którymi nigdy nie powinieneś się zadawać i wchodził w różne rzeczy, w które nigdy nie powinieneś wchodzić. A on będzie cię dodatkowo jeszcze oskarżał, a ty nie będziesz mógł znieść tych oskarżeń, bo w gruncie rzeczy będziesz wiedział, że te oskarżenia są prawdziwe. Bo szatan znaczy oskarżyciel i on nie ma litości. I wtedy będzie bez mydlenia oczu, będzie obnażał wszystkie twoje grzechy, twoją słabość, twoje skłonności. Będzie chodził po wszystkich mediach, będzie pokazywał zdjęcia, będzie pokazywał, wszystko będzie pokazywał, żeby obnażyć, żeby cię wpędzić w jeszcze większe kłopoty niż te, które miałeś do tej pory, a w które on cię wprowadził. Bo on nie zna litości i nie jest wierny, tylko Bóg jest wierny człowiekowi. A ten, który sprowadza na nas zło, wcale wierny nie jest. I nie liczmy na jego wierność. Nie liczmy na jego wierność. A to, że będziemy wystawiani na różnego rodzaju pokusy, no to przecież to jest ideologia, choćby ten gender słynny, no to przecież nie ma serialu, żeby już nie była promowana, nie ma tak naprawdę wiadomości telewizyjnych, żeby nie było promocji w różnego rodzaju programach informacyjnych, nie pojawiały się tego typu rzeczy. Słyszeliśmy o tym, że w przedszkolach jest ta promocja niektórych, że w zeszłym roku Światowa Organizacja Zdrowia do spółki z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ministerstwem Zdrowia, z Fundacją Sieci Klinik Aborcyjnych Planet Parenthood zorganizowała konferencję, na której podano przepis na skuteczną deprawację dzieci. I to przepis, oczywiście to tak jak w raju, to są przepisy wzięte z raju, tylko że nie pochodzące od Boga, czyli od jego przykazań, ale to są przepisy wzięte od demona, który też tam podszedł do Adama i Ewy i który mówi, będziecie jako bogowie, będziecie znali, odróżniali dobro od zła, będzie wam super, Bóg was zniewala, ale ja jestem waszym wyzwolicielem. Przyjdźcie i posłuchajcie mnie i będzie wam super i będzie fajnie. No i tutaj mamy takie zgrabne hasło, standardy edukacji seksualnej w Europie. Proszę zwrócić uwagę na słowo standardy. Standardy. Standard to jest jakiś poziom, który właśnie nie odbiega od normy. To jest jakaś norma. Standard to jest jakaś norma. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się za taką normę uważa. Czytam na jednym z portali. W materiałach konferencyjnych znajduje się kilkunastostronicowa tabela opisująca uzyskanie pożądanych zachowań u dzieci w różnych grupach wiekowych. Pierwsza z nich to wiek 0-4 lata. Jest również specjalny rozdział zatytułowany Dlaczego edukację seksualną należy rozpoczynać przed 4 rokiem życia? Tak więc noworodkom, niemowlętom i dzieciom do 4 roku życia należy wpajać cytat: masturbację we wczesnym dzieciństwie, nie mówić o mamie i tacie, ale o tym, że są różne rodzaje związków, jak również przygotowywać dzieci do dokonywania aborcji, gdy będą starsze, poprzez wyrabianie postawy: moje ciało należy do mnie. Zachęca się je również do zabawy w lekarza oraz mówi się im, że mają płeć nie tylko biologiczną, ale również społeczno-kulturową. Zobaczcie, dawniej chodzi o to, żeby też w dzieciach zabić żeby wprowadzić dzieci w bezwstyd, czyli zabić w dzieciach wstyd. Bezwstyd to jest, wiecie, jeżeli ktoś jest bezwstydny, to go stać na więcej. To on może więcej. Dlatego promuje się postawy bezwstydne. I żeby ludzie stawali się bezwstydni, bo wstyd jest zawsze hamulcem dla nas. Ludzie normalni mają wstyd. Ludzie nienormalni wstydu nie mają przed nienormalnością. Ludzie normalni, jeżeli coś źle robią, to starają się, żeby tego już przynajmniej widać nie było. Natomiast ludzie bezwstydni, jeżeli źle robią, to próbują ten bezwstyd pokazać po to, żeby wytyczać jakiś standard, jakąś normę, żeby pokazywać, że to jest normalne i ci, którzy tego nie robią, są nienormalni. To jest właśnie to, promocja normy i promocja patologii. I później czytam dalej. 4-6-latki definitywnie nie mogą już mieć poczucia wstydu, bo dla nich, cytat, uczucia seksualne powinny być to uczucia pozytywne. 6-9-latki mają już sobie radzić z obrazem seksu w mediach. 9-12-latki mogą określać swoją orientację płciową, a więc taki 9-latek będzie decydował właśnie, czy jest homoseksualny, czy jest innej orientacji płciowej. 12-15-latek ma realizować swoją seksualność, nawet jeśli miałoby to oznaczać konflikt ze sprzecznymi osobistymi, wewnętrznymi normami i wartościami, a powyżej 15 roku życia należy wymóc na dziecku zmianę, cytat, możliwych negatywnych odczuć odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu. Rozdział psychoseksualny rozwój dzieci dodaje ponadto, że w wieku 16-18 lat mają miejsce stosunki seksualne. No już dalej nie będę tego czytał, bo i po co. W każdym razie to jest zapis z jednego z portali, który relacjonował, jaką konferencję zorganizowano. Zorganizowano w Polsce pod hasłem Standardy edukacji seksualnej w Europie. Ale także ostatnio pojawiła się informacja nie tylko o gender studies, ale także o animal studies, czyli czymś jakby innym, konferencja naukowa pod tytułem Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, czyli tam, gdzie człowiek jest w centrum. Paradygmat taki. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. W Polsce, tu cytuję, bo tak można przeczytać w zaproszeniu na konferencję. W Polsce, to też z jednego z portali, w Polsce pojawia się coraz więcej tekstów kultury w nowych sposób stawiających pytanie o zwierzę oraz relacje ludzko-zwierzęce i wymagających analizy i interpretacji z perspektywy animal studies. Studia nad zwierzętami pozwalają także w nowy sposób spojrzeć na kulturę dawną, literaturę, sztukę, filozofię i postawy społeczne istniejące przed ukonstytuowaniem się studiów nad zwierzętami jako interdyscyplinarnego obszaru badań i świadomej teorii krytycznej znajdującej swoje miejsce w strukturach akademickich itd., itd. Nie będę wszystkiego czytał. W każdym razie organizatorzy spotkania proponują kilka paneli badań. Jakie to są panele? Studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą, antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur, zoografia, zoontologia, biopoetyka, antroparchiat i inne pojęcia czy nowa perspektywa badawcza, zmiany statusu zwierzęcia, upodmiotowienie zwierząt, zwierzęta jako podmioty działań, aktorzy nieludzcy, współuczestniczenie zwierząt w kulturze, prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków, polityczność kultury, relacje zwierząt ludzkich i nieludzkich, problemy granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji, międzygatunkowe próby zbliżenia, kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt, mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość, miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych pojęcie holokaustu zwierząt, jego rozumienie i obrazowanie. Proszę Państwa, no, następuje chyba humanizacja zwierząt i dehumanizacja człowieka. Uczłowieczenie zwierząt i odczłowieczenie człowieka. To jest, no jakby bez komentarza, tylko zobaczmy, no pewne rzeczy nie mieszczą się w głowie, tylko że one są. I jeżeli my tutaj będziemy bierni, będziemy obojętni, no to one staną się w pewnej chwili normą. Dalej zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, o której przy okazji tego przykazania może powiem. Na Uniwersytecie Warszawskim miał odbyć się pornodzień. Przygotowała go uczelniana organizacja studencka Queer UW, znana głównie z promocji ideologii gender i zachowań homoseksualnych. Tak poinformował inny z portali, które przeglądałem. Pornodzień na uczelni zaplanowano na 20 lutego. Studenci w godzinach od 14 do 20 mieliby możliwość wysłuchania seminarium naukowego. Wszystko jest naukowe teraz, obejrzenia filmów oraz wzięcia udziału w warsztatach. Zrób to sam. W planach jest również nagie przedstawienie, a imprezę reklamuje plakat przedstawiający roznegliżowanego mężczyznę oraz erotyczną scenę z udziałem dwóch nagich kobiet. Czytam także na tym portalu, że wśród prelegentów będzie między innymi jej perfekcyjność. To jeden człowiek, który zasłynął tym, że na publicznym blogu przyznawał się do skłonności pedofilskich. Nie chcę tutaj mówić nazwiska o działalności tego pana. Czytam na portalu, pisaliśmy wielokrotnie, pytając, dlaczego propagowanie gender i homoseksualizmu odbywa się na państwowej, szanowanej uczelni i za pieniądze publiczne. Szokujące jest także to, że jej perfekcyjność jest chroniony przez prokuraturę, która odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie propagowania pedofilii. Ja dla przykładu, tutaj to jest zapewne cytat z bloga, ja dla przykładu jestem transem i pedofilem i spoko, żyje mi się z tym całkiem fajnie. Nie zgadzam się na zakaz mówienia o pozytywnej pedofilii, nie zgadzam się na ograniczenie wolności słowa. Powiedziałem wprost, jestem pedofilem i transgenderem, jestem. I nie obchodzi mnie to, komu się to podoba lub kto uważa to za wymysł i moją kreację na pokaz, napisał ten pan. Zdaniem prokuratury, czytam dalej na tym portalu, prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Takie sformułowanie nie stanowi ją realizacji znamion przestępstwa z artykułu 200b kodeksu karnego, co oznacza, że nie są publicznym propagowaniem i pochwalaniem zachowań o charakterze pedofilskim. Nie są, po prostu nie są. I po tym, jak tym bulwersującym pomysłem organizacji na Uniwersytecie Warszawskim zainteresowały się media, rzecznik Uniwersytetu na Twitterze poinformowała, że pornodzień został odwołany. No zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Spotkanie już się ma nie odbyć. Więc no zobaczmy, że to się dzieje. To, co nam się nie śniło, się dzieje. I można żyć życzeniowo, można zasłaniać oczy, można zachowywać się jak dziecko i po prostu mówić, że nie widać, nie słychać, ale do czego to doprowadzi? Do czego też taka bierna postawa doprowadzi? Oby się nie sprawdziło to powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, bo to może być naprawdę już straszne, gdy dzieci, gdy samych siebie także nie ocalimy, gdy po prostu pozwolimy, by patologie różnego rodzaju stawały się normami, by były wprowadzane w prawo, by były wprowadzane w szkoły, w przedszkola, w uczelnie, by były promowane w mediach. Jeżeli na to się zezwoli, to zło się rozpanoszy do rozmiarów absolutnie niszczących. Absolutnie niszczących. Odwagi. Odwagi dla wszystkich, którzy normę chcą uważać za normę, a patologię za patologię.